O czym dziś porozmawiamy? Będziemy mówić o konstytucji, bo koszula jest bliższa ciału, więc temat wyborów we Francji odłożymy sobie na dalszy czas, na czas bliżej 15. Porozmawiamy sobie też o Marszu Wolności, czyli działaniach opozycji. Mariusz Rytel, dzień dobry. W grach politycznych dzisiaj poseł Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Witam.
I poseł Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie doktorze. Witam państwa.
To jak, potrzeba zmieniać konstytucję czy nie? Pan poseł Piątkowski, jak pan odebrał to, o czym prezydent mówił 3 maja?
Prezydent mówił o tym, o czym myśli duża część Polaków. Sondaż niedawno robiony na zlecenie jednej z gazet pokazał, że ponad 60% Polaków jest za tym, aby dokonać zmian w konstytucji, pracować nad tymi zmianami. Prezydent wyczuwa te nastroje, ale także są głosy w wielu środowisk politycznych, które przypominają, że konstytucja z 1997 roku, przypomnę, nie była jedynym projektem konstytucji, jaki się wówczas pojawił. Był między innymi tak zwany obywatelski projekt konstytucji stworzony wokół Solidarności, pod którym zebrano prawie 2 miliony podpisów i mimo tego, aby była propozycja, aby w referendum konstytucyjnym w 1997 roku głosować nad dwoma alternatywnymi projektami ustawy zasadniczej, to ówczesna większość sejmowa, czyli postkomuniści z SLD, PSL plus Unia Wolności, Unia Pracy zdecydowali, że tylko i wyłącznie jeden projekt będzie poddany referendum. Frekwencja w trakcie tego referendum, przypomnę, była niewielka, bo 40 kilka %, a więc gdyby to było normalne referendum, nie byłoby one wiążące dla parlamentu, a i także przewaga zwolenników tego tekstu konstytucji, który dziś obowiązuje, nie było oszałamiające, bo było to nieco ponad 50%, niespełna milion głosów różnicy.
To czy dzisiaj też obywateli trzeba pytać o konstytucję, czy może właśnie taką konstytuantę stworzyć i pracować w gronie ekspertów?
Z tego, co mówił pan prezydent, nie tylko 3 maja, ale potem w kolejnych wypowiedziach, bo 3 maja zgłosił tylko ogólną ideę, potem doprecyzował. Powinno pojawić się kilka pytań, które pozwoliłyby Polakom wskazać, w którą stronę te prace specjalistów, polityków, ale wszystkich zainteresowanych powinny pójść. Pierwsze z tych pytań to byłoby pytanie zasadnicze, czy w ogóle Polacy są za zmianą konstytucji i pracą nad nowym tekstem konstytucji. Po 20 latach wydaje się, że należałoby to zrobić, bo chociażby w konstytucji 3 maja był zapis, że po 25 latach obowiązkowo niejako Sejm miał się zajmować przeglądem konstytucji, ewentualnym zmianą, a nawet i ci, którzy byli zwolennikami konstytucji z 1997 roku, chociażby pan Kalisz, który nie jest moim idolem, wyraźnie mówił, że po 10 latach warto przyjrzeć się konstytucji, jeszcze raz ją przejrzeć. I wracając do propozycji prezydenta, poza tym pierwszym pytaniem.
Lech Wałęsa przegrał wybory wtedy.
Być może. To trzeba brać również kontekst polityczny. Ta konstytucja była tworzona pod konkretnych ludzi. To też trzeba wyraźnie dzisiaj przypomnieć. I wracając do propozycji pana prezydenta, z tego co pamiętam, mówił również o kolejnych pytaniach ewentualnych, które by się pojawiły, które by miały sygnalizować, czy na przykład należałoby wzmocnić pozycję władzy ustawodawczej czy władzy wykonawczej w ramach władzy wykonawczej, ale jak rozumiem, kancelaria prezydenta i sam pan prezydent będą stopniowo mówili o swoich propozycjach bardziej szczegółowo. Czekamy na konkrety tej oferty.
No, czekamy z niecierpliwością, tym bardziej, że prezydent wspomniał
przypomnę,
w 2018 roku.
O właśnie, to referendum miałoby się odbyć dopiero za kilka czy kilkanaście miesięcy, więc spokojnie
albo
już w tej chwili.
Pan poseł Mieczysław Baszko, co pan sądzi o pomyśle prezydenta?
To jeżeli chodzi o pomysł prezydenta, no to nie wiem, czy on był konsultowany z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem Kaczyńskim.
Ale ponieważ
to jest konstytucja, to nie jest jakiś dokument, który możemy sobie tak lekko powiedzieć, że robimy referendum. Społeczeństwo na pewno, ja ze swojej strony, że modyfikować konstytucję trzeba, ponieważ tak, przecież my jeszcze jak uchwalaliśmy konstytucję w 1997 roku, to nie byliśmy w Unii Europejskiej też, to trzeba też o tym
wspomnieć. No i o tym mówią specjaliści, że źródła prawa w konstytucji opisane są troszeczkę anachroniczne w stosunku do tego, co dzisiaj obowiązuje w związku z prawodawstwem Unii Europejskiej.
Oczywiście i tutaj nie ukrywam, że jeżeli mamy pracować o konstytucji, to jednak środowiska z różnych środowisk politycznych, ale przede wszystkim konstytucjonaliści powinni się zająć, ale to naprawdę wybrani z różnych środowisk politycznych rekomendowani. I niech on przyzwolić, niech oni pracują nad konstytucją, bo wtedy na czym głosować w referendum, to już ten, co idzie do referendum, to wie na czym głosować. To
problem polega na tym, panie pośle, jaką metodą wybrać metodę głosowania, bo w jaki sposób moglibyśmy wybrać tych, którzy będą pisać tą konstytucję.
Ja myślę, że tylko...
Ale konstytucja wyraźnie mówi o tym, w jaki sposób konstytucja się zmienia.
Że jednak jeżeli różne środowiska, bo Polska to trzeba pamiętać, że to jedno. Kilka środowisk różnych jest i trzeba je wszystkie to uszanować. Nie może być tak, że jedno środowisko zostanie ograne poprzez ustawę, najwyższą ustawę, która normatywy nam...
No, ale nawiązując do kontekstu politycznego, o którym mówiliśmy, czy tam nie było pewnych gier politycznych, próby...
Ale na tamten czas ja uważam, że konstytucja niedoskonała, ale dobra konstytucja.
Adam Andruszkiewicz.
Nas bardzo cieszy, koło Kukiz 15, że tę dyskusję rozpoczęliśmy. Przypominam przecież, że u zarania powstania naszego ruchu Paweł Kukiz za działalności politycznej właśnie legło niejako propozycja zmiany konstytucji, tak? Ta idea nam przyświeca od początku.
I najlepiej wpisać tam Jowy.
Trzymamy się i, no tak, oczywiście, panie doktorze. Jowy chociażby w samorządach pokazały, że no bardzo ładnie rozbetonowują scenę polityczną, jest na to szansa. Natomiast wracając do samej zmiany konstytucji, no nas to cieszy. Trzeba rozmawiać, Polacy również są zmian w konstytucji. Poza tym sytuacja w kraju również pokazuje, że te zmiany są potrzebne. Ja się cieszę, że tutaj mamy też pozytywny wyjątek w konstytucji, na przykład pana posła z PSL lub pana Baszko, który też podkreśla, że trzeba rozmawiać ponad podziałami, tak? Bo wiemy teraz ze sceny ogólno tej polskiej, że na przykład tam posłowie Platformy czy Nowoczesnej, no to mówią, że nie są w stanie w ogóle teraz usiąść do rozmów, tak? Na zmianę.
Tak mówią w kuluarach?
Tak deklarują publicznie również.
Oficjalnie. To tak, chyba chcą rozmawiać, no przecież...
Nie, twierdzą, że nie
ma... Na konferencjach prasowych twierdzili,
że nie ma o czym rozmawiać, tak, że nie ma o czym rozmawiać i tak dalej.
No ale jak weszli do Ministerstwa Obrony Narodowej sprawdzić dokumenty o Karakalach, to chyba rozmawiali jakoś...
No wtedy ale nie po to tam weszli, tylko po to, żeby zrobić happening polityczny.
No to klasycznie, natomiast wracając do samego przedmiotu zmian w Konstytucji, jest niezbędne są te zmiany, dlatego że spójrzmy chociażby na brak podziału pewnych kompetencji, które mamy w Polsce. Władzach. Pamiętamy już taką przykrą, słynną, tą polską wojnę o krzesła. Dzisiaj widzimy chociażby bardzo często brak porozumienia kompetencyjnego między ministrem obrony narodowej a panem prezydentem, ponieważ mam z jednej strony zapis, że pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, z drugiej strony no nie wiadomo właśnie, jak ma to zwierzchnictwo polegać, na jaki ma zakres i następuje często kolizja właśnie między ośrodkiem prezydenckim a Ministerstwem Obrony Narodowej i to warto raz na zawsze rozdzielić, żeby było jasne, kto za co dokładnie odpowiada.
A za jakim modelem pan jest? Znaczy prezydenckim czy takim kanclerskim?
Osobiście również i Kukiz 15 jest bardzo silnie za modelem prezydenckim. Uważamy, że jest to bliższy również naturze polskiej, gdzie zawsze no, mieliśmy taki jako Polacy sentyment tak, do silnego środka prezydenckiego, ale to nawet nie chodzi o sentymenty, panie doktorze. Bardzo ważne jest to, ale
w aby którym w końcu... miejscu ten sentyment, panie pośle?
No, tutaj już może do tej dalszej historii sięgając, no, chociażby pana to naczelnika w sumie państwa, pana marszałka Piłsudskiego, no Polacy bardzo dobrze wspominają, tak? A to już takie większe, dalsze fakty.
Ale prezydentem był ktoś inny wtedy.
Tak, ale chodzi mi, że była to głowa państwa de facto zapisana w konstytucji, tak? Po tym konstytucji chwytniało zmianę 35 po śmierci Piłsudskiego i wiadomo, że pan tutaj Muścicki, tak, został prezydentem. Natomiast wracając do tematu... Powinien być system prezydencki, dlatego że nie ma w Polsce żadnej odpowiedzialności konkretnych osób za podejmowane decyzje. Dam prosty przykład. Chociażby umowa CETA, przeciwko której występuje Kukiz 15, no to teraz będzie przekrytywowana większością sejmową. My zgłaszamy uwagi, że ta umowa będzie szkodziła dla polskiego rolnictwa, dla polskich przedsiębiorstw. No i wówczas to ma ponieść konsekwencje ratyfikowania tej umowy, jeżeli rzeczywiście będziemy mieli rację, tak? Nikt. No bo większość sejmowa to znaczy, że nikt. Bo wszyscy myją ręce, posłowie powiedzą, my głosowaliśmy tak jak nam kazano, mieliśmy tam instrukcje, nie widzieliśmy w zasadzie, na tym się nie znamy, tym się zajmują liderzy partyjni i każdy myje ręce. Natomiast kiedy mielibyśmy odpowiedzialność prezydenta, głowy państwa, to pan prezydent musiałby swoim nazwiskiem, swoim podpisem tę umowę ratyfikować i już zawiadomo było, kogo mam rozliczać za skutki tej umowy.
Czyli pańskim zdaniem bardziej konstytucja powinna wzmacniać prezydenta, coś na wzór amerykański. Wszystkim nam się wydawało, że amerykański prezydent to może naprawdę wszystko, tylko Senat trzyma tam rękę na kasie, mówiąc trywialnie.
Czyli nie chodzi o to, jeśli można ostatnie zdanie. Nie, no nie chodzi o to, żeby była to władza absolutna prezydenta, ale myślę, że wzmocnienie władzy prezydenckiej na przykład w zakresie polityki zagranicznej, polityki obronnej by się przydało.
Na pewno warto o tym rozmawiać. Te wątpliwości dotyczące rozdzielenia władzy prezydenta i kompetencji poszczególnych ministrów pojawiały się już u samego zarania powstania tej konstytucji. Wtedy wskazywano już na pewną dwoistość zapisów. Mówiono także o takim dosyć szerokim tekście konstytucji, obejmującym często zagadnienia, które niekoniecznie w konstytucji muszą być opisane. To daje duże prawo do interpretacji konstytucji różnym instytucjom i także środowiskom prawniczym, co czasami powoduje wypaczenie pierwotnych zapisów. Plus do tego ta niezgodność otoczenia Rzeczpospolitej w stosunku do zapisów konstytucyjnych, to wszystko powoduje, że warto rozmawiać o zapisach konstytucji. Pomysł pana prezydenta, jak rozumiem, służy temu, aby Polacy mogli się wypowiedzieć, który z modeli władzy byłby z ich punktu widzenia najlepszy, bo każdy z nich ma oczywiście i wady, i zalety.
Pan prezydent proponuje nawet kilkanaście pytań, ale to jest
tak,
dla
jeszcze
państwa
ich nie znamy.
Prawa i Sprawiedliwości dość trudne w
ale
tym
wszystkim,
bo tak sobie wyobrażam, że w pewnym momencie trzeba będzie się opowiedzieć, czy wspieramy pana prezydenta w modelu prezydenckim, czy wspieramy panią premier w modelu kanclerskim.
Ale ja tu nie widzę żadnego problemu, ponieważ pan prezydent wyraźnie mówi o tym, że warto słuchać przede wszystkim Polaków i my się z tym zgadzamy. Warto więc zapytać także Polaków, a nie tylko i wyłącznie konstytucjonalistów, o czym, jak ta konstytucja powinna wyglądać. Jak rozumiem, konstytucjonaliści będą od tego, aby zapisać językiem prawniczym szczegóły samej ustawy, natomiast generalne rozstrzygnięcie, czy idziemy w stronę na przykład modelu prezydenckiego, czy bardziej kanclerskiego, czy dajemy większe uprawnienia parlamentowi, czy w sprawie ordynacji wyborczej zostawiamy w ogóle pewną swobodę, nie krępując konstytucją, bo dziś, przypomnę, ustawa mówi o wyborach proporcjonalnych, a może w ogóle tylko powiedzieć, że mają być to wybory demokratyczne, przeprowadzone zgodne z prawem i niech Sejm w ordynacji wyborczej ten model ordynacji już sam ustanawia. Jest to taki wyraźny ukłon w stronę Polaków, tak aby zaangażować ich w pracę nad przyszłym projektem konstytucji, tak aby czuli się oni bardziej z nim związani. I to być może pozwoli na to, aby gdy dojdzie już kiedyś do głosowania projektu konstytucji, Polacy będą częściowo ją uważali przynajmniej za swoją i wtedy w większym stopniu będą brali udział w referendum, a nie tak jak to było w 97, kiedy im częściowo tę konstytucję narzucono.
Pan poseł Mieczysław Baszko, może jednak powinniśmy wybrać sobie kogoś, kto będzie jednoosobowo bądź w wąskim gronie konkretnie odpowiedzialny za sytuację w kraju.
No też trzeba powiedzieć z tego miejsca, że jednak nad projektem konstytucji to Polacy decydują w głosowaniu, czy przyjmują konstytucję, czy nie przyjmują. I to jest najważniejsze. A modele trzeba wypracowywać, ale też nie mogą być te modele przeciwstawne, ewentualnie żeby nie można było manipulować za dużo. To nie może być tak, żeby przychodzą wybory do Sejmu, a sobie Sejm ma większość i manipuluje przy ordynacji wyborczej.
To co
4 lata, to przepraszam, z taką demokracją. Powinna być stabilność pewna, która daje przejrzystość Polakom, że jaki sposób ordynacja wyborcza o tym mówi. I tutaj trzeba też wspomnieć, mówię. Przecież dla ludowców też konstytucję 97 w niektórych sprawach też przeszkadzało, ale musieliśmy trochę pokory zatrzymać się, a nie łamać konstytucję. I to, co rząd PiS zrobił, przecież to konstytucję łamać praktycznie nie będę był na każdym
absolutnie
kroku.
Absolutnie nie ma łamania konstytucji, pan poseł kłamie po prostu.
Ja, dobrze, że kłamie, a to kłamstwo to jest prawda.
Nie, kłamstwo nie jest prawdą.
I łamać nie wolno. Przede wszystkim przestrzegać, bo ona też ma normy, takie normy, które musimy się poruszać w tych prawach. I nie może być powiedzieć, że ja dzisiaj rządzę, bo to może być zdradliwe nie tylko dla PiSu, ale dla następnej ekipy rządzącej, która wykorzysta to pewną sprawę i ona też pójdzie w kierunku pociągnięcia, znaczy w ramach niby konstytucji, ale w sumie naciąga te prawo. To też to jest wielkie niebezpieczeństwo. Nie tylko nie mówmy teraz o PiSie. Bo to trzeba dalekosiężnie iść i partie następne też będą mogą rządzić.
Prawa i ten termin już
Zanim jeszcze słowo PiS się pojawiło, to różne interpretacje zapisów konstytucji się pojawiały. Ja zresztą o tym mówiłem kilka minut temu, że trzeba doprowadzić do doprecyzowania zapisów tych, które są w konstytucji, bo one pozwalają na nadmierną interpretację. Dziś tak naprawdę ale duża część artykułów konstytucji może być na różne sposoby interpretowana. Korzystają tego ze środowiska prawniczego, prawnicze i polityczne i rzeczywiście dochodzi do bardzo różnego sposobu jej realizowania w praktyce i to trzeba zmienić, doprecyzować zapisy, część usunąć, skrócić. Konstytucja polska jest, przypomnę, w stosunku do amerykańskiej wielokrotnie dłuższa. Może warto się zastanowić, czy wszystkie elementy, które są w niej zawarte, muszą być w konstytucji, ale doprecyzować tak, żeby nie było wątpliwości, chociażby jaki jest rozdział kompetencji pomiędzy najwyższymi władzami w Polsce.
Poseł Andruszkiewicz.
Dokładnie, poza tym, znaczy ja tu się w jednym zakresie zgodzę z panem posłem Baszką, rzeczywiście, że trzeba uważać przy pewnych zmianach, bo musimy pamiętać o pewnej pokorze ludzkiej na ziemi tutaj i nie jest tak, że jedna władza jest dana raz na zawsze i po nas, być po PiSie też może przyjść ekipa, która może wykorzystać pewne duże narzędzia dla złej polityki po prostu później, tak?
Więc ale to też jak zatrzymać tych, którzy mogą, bo jak mawia tutaj stara rzymska zasada, ten jest winien, kto skorzystał.
Mielibyśmy chyba oddzielny program, byśmy musieli na ten temat zrobić, panie doktorze, natomiast...
To prawda, natomiast precyzja jest potrzebna, a i zmiany są
natomiast
potrzebne.
Też, co miałem, uważam, zmiany bardzo potrzebne w kierunku w końcu, moim zdaniem, jasnego zweryfikowania chociażby płaszczyzn państwowych, na których można wydawać się w pewne gry polityczne, na których nie można, ponieważ, panie doktorze, dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że na przykład pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf, jawnie politykuje, nie interesuje mnie to, w którym kierunku ona to robi, czy jest zapisem, czy jest przeciw, to sobie niech Polacy ocenią, wysłuchając wypowiedzi, natomiast robi to i to jest zagrożenie, ponieważ po pierwsze jest to władza sądownicza, to jest rozdzielone w konstytucji, a po drugie pani Gersdorf z marszu jakby jest również w razie odpowiedzialności dla polityków, jest również przewodniczącym Trybunału Stanu, tak? Więc osoba, która ma dany już światopogląd polityczny, jest liderem, jest prezesem Trybunału Stanu, czyli
no
de facto stoi na czele rozliczeń ewentualnych.
Rzeczywistość. Każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów, no nawet w przypadku Stanów Zjednoczonych mówi się, że a ci, prawda, w Sądzie Najwyższym wybrani przez Clintona, a ci wybrani przez Busha, a ci przez...
Ja bym właśnie chciał, panie doktorze, żebyśmy kiedyś zmierzali w kierunku tego, że są pewne funkcje w państwie, które są po prostu wierne każdemu rządowi, niezależnie jak on się nazywa, i służą już pospolitej polskiej, tak? I się nie zajmują politykowaniem, po prostu. No chyba, że mamy do czynienia ze skrajnym łamaniem, no ale to są już oddzielne instytucje do tego, tak? Wtedy
ale
przeznaczone.
To jest kwestia nie tylko i wyłącznie zapisów konstytucyjnych, ale także i pewnej kultury prawnej. Tak, aby byli ludzie, którzy czują się urzędnikami czy służącymi Rzeczypospolitej, a nie tylko i wyłącznie funkcjonariuszami poszczególnych partii politycznych. Tu padło akurat nazwisko jednej z prawniczek, która wyraźnie opowiedziała się po jednej ze stron sporu politycznego i to niestety nie dotyczy tylko jej, ale także wielu prawników. Przy sporach o Trybunał Konstytucyjny mieliśmy identyczną sytuację. Proszę przypomnieć sobie, jak politycy PO czy PSL-u twierdzili, że poprzedni Trybunał, w którym oni nominowali swoich ludzi związanych z nimi i mających ich sympatie polityczne, to był Trybunał apolityczny. Kiedy przyszła nowa kadencja i zaczęli pojawiać się prawnicy wyznaczeni przez obecną większość sejmową, to nagle zaczęto krzyczeć, że są to prawnicy polityczni. Tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, w innych państwach też tak samo się to dzieje.
Władze, no,
władze sądownicze, to prawda, tylko że oni, idąc do urzędu, do instytucji, zwłaszcza sądowniczej, muszą się pozbyć swoich poglądów i sądzić zgodnie z prawem obowiązującym Rzeczypospolitej, a nie kierować się tylko i wyłącznie swoimi sympatiami politycznymi.
Bardzo to niebezpieczne jest, co poseł mówi, że tylko co było w tamtej kadencji, jak to było wszystko złe robione. Trybunał Konstytucyjny przypomina. Ja nie porównam Przyłębski czy Muszyńskiego do pana sędziego Stępienia czy Sola. Proszę nie porównywać takich.
Akurat pan Rzepliński był ostatnio chyba prezesem.
Ja powiedziałem co. I to tak nie wolno sobie tak traktować, że prawnicy i przecież sami prawnicy wypowiadali się z różnych uczelni, że jednak o Trybunale Konstytucyjnym źle. I Trybunał Konstytucyjny praktycznie uchylił tamtych faktycznie trzech, co niezgodnie zostali wybrani.
Można nawiązać jeszcze,
proszę bardzo.
Czyli można jeszcze nawiązać do pana Piątkowskiego, posła akurat, tak? Bo to dość ciekawe, co prócz. Znaczy, dla mnie sytuacja, panie doktorze, wydaje się dosyć prosta. To znaczy, załóżmy taki zwykły przykład weźmy, że na przykład ja już tam nie jestem posłem kiedyś, tak? Załóżmy i tak dalej, już nie dostałem się do parlamentu, ale chciałbym się na przykład zajmować zawodowo na czym się znam, tak? Czyli chociażby na przykład wsparciem dla Polonii i Polaków za granicą. Czy na kierunku wschodnim, odcinku białoruskim działać, tak? No i wtedy to jest dla mnie jasne, że na przykład jeżeli zostaje powołana jakąś funkcję rządową, ministerialną, samorządową, no to ja bym chciał tak naprawdę skupić się na tej pracy, nie politykować w tym czasie, tylko pomagać naszym rodakom i niezależnie, czy moim przełożony byłby pan poseł Piątkowski, czy pan poseł Baszko, ja miałbym dane zadania do realizacji, tak? Ja bym się skupiał. Jeżeli oni przyjeżdżali, dziennikarze pytali mnie, no jak pan ocenia te zmiany w kraju? No ja nie jestem oceniany. Proszę sobie iść do Platformy, do PiS-u, do PSL-u, do innych ugrupowań. Oni państwo ocenią, tak? Ja mam za zadanie teraz chociażby organizację polskich szkół na wschodzie. Tyle, to jest proste tak naprawdę.
Ale organizując jeszcze raz powtórzę, nie mógłby pan mieć poglądów politycznych?
Mógłbym mieć, jak najbardziej, bym je na pewno wygłaszał gdzieś w prywatnych gronach, tak? Bym spotkał się z panem redaktorem gdzieś tam poza studium, byśmy sobie porozmawiali, natomiast nie chciałbym politykować publicznie i na przykład wtedy krytykować własnych przełożonych, załóżmy, albo rządu, tak? Który no,
tak powinno być i zarówno sędziowie na najwyższych stanowiskach, ale także urzędnicy czy ambasadorowie reprezentują państwo polskie, a nie poszczególne partie polityczne i swoje poglądy. Tak jak zdarzały się wymiany ambasadorów, chociażby dlatego, że ambasadorowie Polski będący z reprezentantami rządu poza granicami państwa wypowiadali się publicznie przeciwko obecnemu rządowi Rzeczypospolitej. No to w takiej sytuacji ktoś taki nie może być ambasadorem. I rzeczywiście, ja jeszcze raz wrócę do tego, o czym mówiłem i tu przyznaję rację tej wypowiedzi przed chwilą. Ci, którzy sprawują apolityczne z definicji urzędy powinni prywatne poglądy schować do kieszeni i kierować się interesem Rzeczypospolitej bez względu na to, jaka partia w danym momencie rządzi. Do tego jednak potrzebna jest pewna zmiana kultury politycznej i uzgodnienie przynajmniej w najważniejszych dziedzinach pewnego konsensusu. Chociażby, jak już pojawił się przykład losu Polaków na wschodzie, że państwo polskie wspiera tych Polaków i finansowo, i politycznie, dba o ich prawa polityczne, no to bez względu na to, jaka opcja polityczna by w Polsce nie rządziła, to wszyscy zachowujemy się tak samo. Jeszcze jest wiele innych kwestii, w których myślę, że dałoby się ustalić jakiś modus vivendi.
Kiedyś była taka zasada generalna w polityce, niepisana, że w sprawach międzynarodowych wszyscy mówimy jednym głosem. Już nikt o tej zasadzie nie pamięta, pan poseł Baszko.
No to, co politykę zagraniczną reprezentuje pan Waszczykowski, no to słyszymy i widzimy, że jednak Polska spychana jest na margines poprzez to zachowanie, które często słyszymy w wypowiedziach i spotkaniach, że też minister poucza inne państwa i innych kandydatów popiera i no po prostu gdzie popiera, to tam wszystko przegrywani są kandydaci. I to jest polityka zagraniczna, jest naprawdę...
Proszę podać przykłady, nie, bo ja nie przypominam sobie.
Jeżeli we Francji ostatnio z kim się spotkał i popiera.
Waszczykowski wyraźnie mówił politycy, że Francuzi
Wolskiego
mają prawo,
na przewodniczącego
że
Parlamentu Europejskiego.
Francuzi mają prawo do tego, aby suwerennie wybierać swojego prezydenta. I tak wypowiadali się wszyscy polscy politycy.
Ale słuchacze wiedzą i słuchają różnych stacji telewizyjnych i radiowych i wiedzą zdanie swoje, kto kogo popierał. Także widzimy, że to jest wielkie niebezpieczeństwo o polityce zagranicznej. Tutaj widzimy, co się dzieje w Europie i to trzeba też patrzeć, wyciągać wnioski. Przecież siedzimy przy jednym stole w Unii Europejskiej. Jak my będziemy rozmawiać? Jeżeli jak będziemy dbać o polskie rolnictwo? Bo Marek Sawicki, minister rolnictwa, przekonał Francuzów jednak do też popierania. To między innymi interwencje skupu mleka.
Skoro tak do polityki zagranicznej przeszliśmy, to po przerwie porozmawiamy o tym, co dla Polski i dla Europy oznacza zwycięstwo Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji. Emmanuel Macron 66%, tak mówię w zaokrągleniu, 34% Marie Le Pen. I co to oznacza dla Europy i dla Polski, pan poseł Mieczysław Baszko?
To jeżeli chodzi o tych dwóch kandydatów, to nic dobrego nie wróży dla Polski. Nawet to, że pani Le Pen, co przegrała, to też czy jeden, czy drugi kandydat to wyrażał się o Polsce w kampanii wyborczej niepochlebnie. Nawet więc wręcz krytykowano Polskę. Jednak skądś to wynikło, że zachowania naszego rządu są nie przyswajalne przez Francję. I tutaj między innymi trzeba powiedzieć, że te czasy naprawdę z Francją nie będzie można zapisać, że będą to takie czasy udane. No bo, ponieważ no, Francuzi zostali zepchnięci przede wszystkim z Karakali, trzeba pamiętać.
I to z tego względu, panie pośle?
To też między innymi na pewno to jest o zachowanie. To między innymi, przecież wiemy, że wielkoobszarowe sklepy też Francuzi mają i jednak...
To pańskim zdaniem powinniśmy im zapłacić dwa razy tyle za helikoptery tylko po to, żeby wyrażali się o nas pozytywnie?
Jeżeli chodzi o dwa razy, to tam nie ma o dwa razy, ale pamiętamy też, że te przetargi, które były robione, no trzeba jednak było dalej rozmawiać i prezydent powinien wiedzieć, dlaczego zerwana została praktycznie już umowa wstępna z Caracalami. I tutaj Francuzi mają wielkie, wielkie pole do popisu, ponieważ w polityce rolnej będą bardzo negować.
Do nas też pretensje o to, że zabraliśmy im fabrykę sprzętu AGD, zdaje się.
I do tego się odnosiła wypowiedź kandydata jeszcze wtedy na prezydenta, pana Emmanuela Macron, który mówił o tym, że nie może tak być, że fabryki francuskie będą przenoszone do Polski. A jednocześnie jest to jakby zaprzeczenie tym podstawowym wolnościom, które w Unii Europejskiej mają teoretycznie przynajmniej obowiązywać i we wszystkich państwach powinno to działać tak samo. Więc jeżeli okazuje się z punktu widzenia pana Macrona, przynajmniej tak o tym mówił w kampanii, że jeżeli francuska fabryka jest przenoszona do innego państwa, bo to akurat była Polska, ale mogła być to Bułgaria, Czechy, czy Słowacja, czy jakiekolwiek inne państwo, no to jest źle. Ale gdyby fabryka powstała we Francji, a likwidowana na przykład w Polsce, to pewnie wtedy byłoby dobrze. Mam nadzieję, że i tak mówią o tym zresztą oficjalnie polscy politycy sprawujący dzisiaj rządy, pani premier, pan prezydent i wielu ich doradców, że były to wypowiedzi podyktowane przede wszystkim kampanią wyborczą, która rządzi się swoimi prawami. Wtedy są ostrzejsze wypowiedzi i tak samo dzieje się przecież w Polsce.
No ale stawianie dzisiaj prezesa Jarosława Kaczyńskiego w jednym szeregu z Władimirem Putinem czy Recepem Erdoganem w Turcji po tych wszystkich wydarzeniach, no to nie jest jakby taki pozytywny obraz, który idzie w świat.
Są to bardzo nieprzemyślane, niedobre wypowiedzi pana Macrona. Mamy nadzieję, że po wyborach uda się normalnie nawiązać normalne relacje polityczne. Przypomnę, że dotąd też te relacje nie były super wspaniałe. Obecnie odchodzący prezydent też kilkakrotnie dawał odczuć, tak jak i jego poprzednicy, bo w poprzednich latach bywało tak, że politycy francuscy próbowali pouczać Polaków, kiedy mogą się odzywać, a kiedy nie mogą. Przypomnę słynną wypowiedź jednego z prezydentów Francji, który powiedział Polakom, że straciliście dobrą okazję do tego, aby milczeć. Czyli duża część Francuzów niestety uznaje, że tylko oni i ich politycy mają prawo do wypowiadania się w sprawach Unii. Politycy państw mniejszych takiego prawa nie mają.
Ja rozumiem, że kilka spektakularnych porażek Francuzi odnieśli na arenie międzynarodowej.
Prawda, to pewnie też na to
niemożliwości sprzedaży Mistrali Rosjanom.
Też, ale to był inny kontekst. I jeszcze wracając jeszcze do samego wyboru pana Macrona. Proszę pamiętać, że jest to polityk tak naprawdę związany z dotychczasowym prezydentem Hollandem. Był swego czasu jego współpracownikiem. Ten nowy prezydent Francji ma też przed sobą kolejne wybory parlamentarne i to one tak naprawdę zdecydują, jaka będzie jego pozycja. O ile nie uda mu się zdobyć większości w parlamencie, będzie ta tak zwana koabitacja, która bardzo mocno ogranicza wtedy możliwość działania prezydenta i my tak naprawdę nie wiemy dzisiaj, czy będziemy mieli do czynienia z prezydentem na miarę de Gaulle'a o tak silnej pozycji. Raczej wiele na to nie wskazuje. Jeżeli uda mu się zdobyć większość w parlamencie, wtedy będzie miał oczywiście możliwość zmiany Francji, bo on w trakcie kampanii wyborczej wyraźnie mówił o tym, że Francja wymaga zmiany, że jest w kryzysie. To prawie wszyscy kandydaci francuscy na fotel prezydenta
i Francuzi mówią też o konstytucji pisanej właśnie pod de Gaulle'a i potrzebie jej zmiany, bo ona jest podać na miarę taką, że jest dobrze, to jest dobrze.
Czas pokaże. Wielu mówi, że jest typowym technokratą, człowiekiem mającym olbrzymie związki z biznesem. Był swego czasu przecież pracownikiem banku, administratorem, ale czy jest politykiem wizjonerem? Czas pokaże. Dziś pewnie jeszcze za wcześnie to przesądzać.
Czy zwycięstwo ma Emmanuela Macron to nie jest przykład na to, że antysystemowi kandydaci, bo on przecież na takich się kreował, to niestety, ale albo nie przegrywa, albo nie wygrywają, albo jeżeli już wygrywają, to coś tam jest pod... Jest jakieś drugie dno, no bo trudno powiedzieć, mimo że on tak mówił, Macron, że jest spoza systemu, to o czym pan poseł Piątkowski wspomniał, czyli współpraca z Hollandem...
Wielkim biznesem.
Macron, tak jak pan poseł wcześniej mówił, no nie był żadną nową jakością, to była sztuczka polityczna ze strony pana Hollande.
Taka hipokryzja polityczna.
Bardzo sprawna zresztą, trzeba przyznać szczerze, że człowiek, który miał 4% zaufania, poparcia tak społecznego, zdołał wykreować swojego następcę de facto i wsadzić go tam na stanowisko prezydenta Republiki Francuskiej, więc naprawdę to jest szacunek za grę polityczną. takiej audycji zresztą jesteśmy, także warto to podkreślić. Natomiast wracając, ja tutaj
jesteśmy
się też...
w stanie docenić cynicznych graczy.
No tak trochę może ironizując, tak?
Ale tak jest.
No, to takie są fakty. To jest zwycięstwo w polityce, liczą się skutki, efekty pozytywne. Natomiast... Ale też się nie zgodzę z Prawem i Sprawiedliwością akurat w tej materii, że nie należy za bardzo się obawiać tego, co mówi pan Macron, bo mówił to na użytek kampanii wewnętrznej. Ja też z początku myślałem, że być może była to niezręczna wypowiedź, którą adresował wyłącznie na rynek wewnętrzny i nie spodziewał się, że ona dotrze na scenę międzynarodową. Natomiast,
jeżeli kandydat tak dużego państwa na, tak jest, kandydat na prezydenta mówi coś publicznie, to raczej nie ma.
Pan powiedział, że pani premier tak, i prezydent nadzieję. Mają nadzieję, ale to moim zdaniem są płonne nadzieje, dlatego że te wypowiedzi później zostały jestem przekonany o tym, dlatego że pan Macron prezentuje zupełnie inne środowiska, inne ideologie. Po pierwsze, powtarzał swoje wypowiedzi, po drugie, wczoraj w wystąpieniu już jako prezydent elekt powiedział wprost, że jego zadaniem będzie obrona pewnych wartości, które są zagrożone w Unii Europejskiej. To był bardzo jasny sygnał dla nas, moim zdaniem. I tu niestety należy spodziewać się konfrontacji, ale być może taki zimny kubeł wody na głowę nam się też przyda jako Polsce, ponieważ właśnie my często przyzwalamy na takie wypowiedzi jak wcześniejsze, że mamy siedzieć cicho, albo teraz, że u nas należy nas objąć sankcjami. A tego robić nie należy. Odpowiedzi muszą być oczywiście dyplomatyczne, ale mądre, ale również stanowcze. I proszę zobaczyć, jak inne państwa prowadzą swoją politykę. Często właśnie nie dają się zapychać takiego rogu. Chociażby teraz obserwujmy to, jak negocjuje Wielka Brytania wyjście z Unii Europejskiej. Mówi to bardzo twardo, że no nie zamierzamy płacić żadnych odszkodowań, tak? Wy mówicie swoje, my swoje, twardo i gramy, tak? I tak powinna mówić Polska.
Jeżeli pan Macron
będzie tutaj nas straszył sankcjami, to nie możemy się ograniczyć tylko do deklaracji, ale zacząć moim zdaniem procesy gospodarcze, które chociażby zmniejszyłyby tutaj zasiedzenie francuskiego kapitału bardzo, bardzo mocno, podkreślam. Po pierwsze, wielu Polaków nawet nie wie, że chociażby nasza telekomunikacja jest własnością przecież rządu Francji.
Czy
tak?
Pan chciałby zamknąć w Białymstoku francuskie hipermarkety?
Nie zamknąć, panie doktorze, bo to jest zbytnie uproszczenie, tak się nie robi, tak tylko mogą ludzie prymitywni mówić, natomiast trzeba zacząć działać w tym kontekście, aby na przykład gromadzić polskich przedsiębiorców i polskie sieci handlowe, które już w pewnej grupie się zaczynają właśnie koncentrować. Niech polski rząd zaczyna je wspierać, tak aby powstała w końcu porządna polska sieć hipermarketów z naszymi rynkami zbytu. Spójrzmy w kierunku wschodnim, możemy je obejmować i w ten sposób można podjąć różne działania, aby właśnie wypychać z naszego rynku takie sieci. No bo jeżeli pan Macron wypowiada nam wojnę, to musimy się bronić, bo to on atakuje, a nie my. Żeby było jasność.
Tylko tutaj
pan poseł Mieczysław Baszko.
Tutaj trzeba jednak dodać, jednak trzeba przypomnieć
to pan mi przyłożył,
politykę rządu. No PiS, a także prezydent, no Francję jako państwo zawsze w relacjach międzynarodowych marginalnie traktował i traktuje. I teraz my dziwimy się, dlaczego kandydaci na prezydenta Francji czasami te słowa, no dla mnie to też bolące, bo jednak uderza w całą Polskę.
Ale
ktoś to
wyzwolił,
takie zachowanie. Przyczynę szukajmy. Dlaczego my uderzamy do Francji, że oni nie będą takie marginalnie, My jesteśmy, powinniśmy jako partnerzy gospodarczy rozmawiać.
Pan poseł prezentuje taką typową dla koalicji PO-PSL metodę podejścia do polityki zagranicznej, która mówi o tym, że trzymajmy uszy po sobie, płyńmy z głównym nurtem, ściekiem, czy jak to tam nazywali. Tak przecież premier Tusk, który był premierem rządu, także w którego skład wchodził PSL, czyli nie dbajmy o interes Polski. Jeżeli ktoś krzyknie, to stulmy uszy po sobie. Interes Polski jest nieważny. Ważne, żeby nas poklepano na salonach europejskich. Tak absolutnie polski rząd się nie zachowuje. To, o czym mówił pan poseł Andruszkiewicz. Każdy rząd na świecie, także w Europie, na pierwszym miejscu powinien mieć interes własnego narodu. Niestety poprzednia koalicja tego nie rozumiała. My przywracamy normalność. Trzeba zachować pozory dyplomatyczne, stąd tak powściągliwe wypowiedzi wobec obecnego już prezydenta, przyszłego prezydenta Francji, pana Macrona. Natomiast nie pozwolimy na to, aby szargano także interes naszego państwa. Będziemy ten interes twardo bronili. Niekoniecznie w taki sposób, jak tutaj przed chwilą była mowa, ale na pewno będziemy wspierali polski kapitał, bo to jest nasz interes narodowy.
Ale co teraz powinniśmy zrobić?
Natomiast sprawa Caracali to jest normalny przetarg, który z punktu widzenia polskiego wojska miał przede wszystkim doprowadzić do tego, aby były niezbyt drogie dobre i potrzebne dla wojska
śmigłowców. W innym programie niestety o Karakale się zupełnie inaczej. Powiedzieć.
I nie oszukujmy się, ale Karakale nie były głównym punktem jeszcze, kampanii wyborczej prezydenckiej.
Jeżeli wziąć pod uwagę, ja nie zgadzam się z tą politykę, co pan przedstawia.
Ja, wiem,
ja na przykład jestem zwolennikiem przy stole, rozmawiamy wszyscy, każde państwo i trzeba traktować to każde państwo. Jak ty jak chcesz, traktujesz dane państwo, że ty najważniejszy, to on też zaczyna się do ciebie odnosić się inaczej. Ale to trzeba zgodę, bo teraz w dzisiejszych czasach, jak zawsze świat światem stał, zawsze układy międzynarodowe można było przezwyciężyć kryzysy i można dobrze nad tym wyjść. Ale pojedynkę my jesteśmy za słabym krajem, żeby w Europie decydować albo o świecie.
Co
my
powinniśmy w tej sytuacji zrobić, panie pośle?
Naprawdę musimy być rozsądni. I politykę wschodnią i zachodnią.
Co powinniśmy w tej sytuacji zrobić, panie pośle?
Przede wszystkim, ja bym czasami, mam często takie moje też zachowanie, że czasami diabła to nie można pod włos głaskać, żeby go rozścieczyć, ale czasami z włosem, ale swoje osiągnąć. I tutaj zgadzamy się do jednego. Trzeba ten cel gospodarczy, polityczny osiągnąć.
Namawia nas do cynicznej gry, pan poseł Andruszkiewicz.
Z polityki de facto. Panie rektorze, ja bym tylko jeszcze chciał wrócić na krótko do fragmentu tych sankcji, które pan Macron wygrażał, bo mnie zmroziła nawet bardziej od tych gróźb, tak, francuskiego prezydenta elekta, reakcja niektórych polskich polityków. Na przykład pana prezydenta Komorowskiego, już byłego, na szczęście, chwała Bogu, który mówił tak, że no, rozmawiając z panem redaktorem w innej stacji, mówię, no panie redaktorze, ja się w zasadzie to nawet nie dziwię dla pana Macron, tak? Trzeba pamiętać, że będziemy mieli do czynienia z bardzo otwartym graczem, który będzie się upominał o polską demokrację. Teraz prezydent Rzeczypospolitej były, tak, ale jednak zachowuje ten tytuł przecież do końca, mówi się panie prezydencie, no wypowiada się, że się w sumie to nie dziwi, że na Polskę ktoś nałoży sankcje, zamiast bronić własnej ojczyzny. Pan Niesiołowski, przecież poseł obecny, zasiadający w ławach parlamentarnych, wprost nagrał film, w którym nawołuje do nakładania sankcji na Polskę, mówi, że trzeba nakładać na Polskę sankcje, bo to właśnie pozwoli szybciej ten reżim odsunąć od władzy. Ja nie jestem w rządzie, tu jest pan poseł Piotrkowski z partii rządzącej, jestem w opozycji, natomiast kiedy słyszę, że Polacy namawiają do tego, aby nakładać sankcje na własną ojczyznę, to mnie to przeraża, bo to wiemy doskonale, że pan poseł Niesiołowski nie zbiednieje z powodu sankcji, tak? Tylko co powie chociażby naszych rolników później.
I to jest właśnie to, o czym mówiłem kilka minut temu, gdy rozmawialiśmy o konstytucji. Wtedy wyraźnie mówiłem o tym, że jest potrzebna zmiana mentalności politycznej, nie tylko tych urzędników apolitycznych, ale i także polityków. Bo spory wewnątrz Polski, spory międzypartyjne nie powinny wydostawać się na zewnątrz. Natomiast niestety część polityków obecnej opozycji, duża część, także tych partii, które tworzyły poprzedni rząd, uważają, że najważniejszy jest ich interes i ich powrót do władzy. To oni wszelkimi metodami próbują także, i szkodząc niestety Polsce i Polakom na arenie międzynarodowej, wywlekają te spory na zewnątrz, ułatwiają tak naprawdę politykom nieprzychylnym Polsce podejmowanie jakichś akcji przeciwko naszemu państwu. Nie oszukujmy się, Francja ma swoje interesy gospodarcze, będzie je chciała realizować także i kosztem innych państw, jeżeli będzie to możliwe, i w innych państwach dzieje się to samo. Także trudno obwiniać dzisiaj polski rząd o to, że próbuje na arenie międzynarodowej zawalczyć o interes także gospodarczy naszego kraju. Czasami powoduje to, że inne państwa mogą zyskać troszkę mniej i zaczynają się buntować. Ale czy my mamy w tym momencie kłaść uszy po sobie? Absolutnie.
I krótko teraz skomentujemy sobie Marsz Wolności, sobotni marsz organizowany przez Platformę Obywatelską, ale też środowiska polityczne. To był chyba jedyny ciepły dzień tej majówki takiej długiej. Pan poseł Mieczysław Baszko, jakie cele zostały osiągnięte? PSL też tam był, aczkolwiek w drugim szeregu.
Przede wszystkim jednak ten marsz pokazał, że można w sposób demokratyczny i można w sposób niearogancki, ale pokazać też niezadowolenie, które rządy Prawa i Sprawiedliwości w kierunku jakim idą. Tutaj chciałbym powiedzieć przede wszystkim, pod jakim hasłem to było. Przecież połamana została konstytucja, połamano ustawy, łamie się organizacje pozarządowe, między innymi dokładnie na przykład Ochotnicze Straże Pożarne, a teraz zakusy są na samorządy. I to idzie w bardzo niebezpiecznym kierunku, ale najbardziej grupą została oszukana to polscy rolnicy. To oni między innymi zostali oszukani. PiS mówił co? Obniżamy wiek emerytalny, a podwyższył rolnikom o 5 lat wiek emerytalny. Prosiliśmy, żeby zostawić to, co rolnikom zostało wynegocjonowane w 2012 roku. Przez 5 lat to funkcjonowano. I gdzie teraz są ci rolnicy? Proszę powiedzieć im, że zabraliśmy im 5 lat zwiększyliśmy wiek emerytalny. I to naprawdę jest do nieprzyjęcia przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Co, jakie szczegóły, jakie cele zostały osiągnięte, pan poseł
Piątkowski? Totalna klapa. Pan Schetyna zapowiadał prawie milion manifestantów. Pojawiło się tam 12 tysięcy osób, a więc i dobra pogoda im nie pomogła. Gigantyczne pieniądze wywalone w agencje promocyjne. Po raz kolejny politycy PO, PSL-u i...
Politycy Platformy Obywatelskiej, również ci tak z naszego dalej. Regionu, którzy tam byli, mówili, że godzinę czekali na przykład na to, żeby
dobrze,
ruszyć
dobrze. Tylko
w marszu,
nawet Gazeta Wyborcza, komentując to, co się wydarzyło w Warszawie, trudno powiedzieć, żeby Gazeta Wyborcza nie sprzyjała Platformie Obywatelskiej, partiom opozycyjnym, które tam były. Szacowała liczbę manifestantów między 7 a 10 tysięcy. Policja i tak była bardziej łaskawa, bo mówiła o 12 tysiącach manifestantów. To nie jest liczba powalająca. Jedyne, co do powiedzenia mieli ci politycy totalnej opozycji, to, że nie zgadzają się z rządami Prawa i Sprawiedliwości, to jest ich jedyna propozycja. Nie potrafią nawet wskazać swoich najważniejszych propozycji programowych. Zapytaliśmy ich niedawno o 4 ważne sprawy dla Polaków właśnie, chociażby wiek emerytalny, o to, czy będzie program 500+ realizowany, czy rzeczywiście chcą likwidacji CBA i Instytutu Pamięci
ten,
Narodowej, no to są absurdy. Nawet Grzegorz Schetyna i jego koledzy nie potrafią na to odpowiedzieć. Totalna klapa.
Tak krótko, panie doktorze, no my jako Kukiz 15 nie bierzemy udziału w tego rodzaju. Dla nas to są cyrki po prostu partyjne i w to się nie wdajemy w żaden sposób. Trzymamy się z daleka od tego. Natomiast taka ciekawostka, bo tak sobie wspominam jako współorganizator tego Centralnego Warszawskiego Marszu Niepodległości, kiedy robiliśmy go do tych poprzednich rządów, kiedy podobno była wielka wolność i demokracja w Polsce, no to mieliśmy w domu odwiedziny policji, sprawy w sądach, marsz był pałowany i gazowany. Natomiast teraz marsz wolności, który podobno idzie, żeby obalić reżim, tak? No idzie sobie spokojnie, nic się złego nikomu nie dzieje, ma transmisję w mediach, każdy się radośnie wypowiada i jest wesoło, tak? Także się pytam, no o co chodzi, bo dla mnie to zaczyna przypominać dom wariatów już, powoli. Ta cała sytuacja partyjna i tak Polacy wreszcie odbierają. Tak,
no to była taka wiedzą, zwyczajna majówka, no oczywiście.
Nie, no to dobrze, ale każdy ma prawo, panie doktorze, do swobodnego demonstrowania. Tak, jak najbardziej się z tym zgadzam, tak?
Tylko ja ten prezes ja tylko Kaczyński też mówię, wyraźnie mówił.
Że poprzedniego rządu, no to ja pamiętam, jak byliśmy gonieni przez policję, jak szliśmy z flagami biało-czerwonymi, mieliśmy z tym problemy przez to. Ludzie nie karani, nigdy bez żadnych spraw sądowych, byliśmy bici, zgodę. Jak jacyś...
Przypomnę, że przy poprzednich manifestacjach, chociażby przy Marszu Niepodległości, zdarzały się prowokacje policyjne i pałowanie uczestników legalnie zwołanych manifestacji. Teraz swobodnie można demonstrować, mówić, co się chce podczas tych demonstracji i jeszcze krzyczy się, że zabiera się wolność.
No po prostu było chore. Bardzo wspaniale. Widzę, że kiedyś można było manifestować.
Dobrze korzystacie z
teraz rolników zastraszono za ESF-em. 4 miesiące temu po domach też odwiedziła policja.
Proszę korzystać z wolności demokratycznych, które w Polsce obowiązują.
Spotkamy się, mam nadzieję, w programie za tydzień. Proszę państwa, suchego tygodnia państwu przede wszystkim życzę, biorąc pod uwagę ostatnie
wydarzenia.
Byśmy
nie musieli pływać, dojeżdżając do centrum
Białegostoku. W Białymstoku to był program Gry Polityczne.